Proszę, otwórzcie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11. Więc ten fragment, który przeważnie czytam przed wieczerzą, 11 rozdział, wersety od 23, przeczytamy aż do wersetu 32. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, od 23 wersetu czytam. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, ani mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Jak wspomniałem wcześniej, przeważnie przed wieczerzą pańską czytam ten fragment Pisma Świętego, ale wtedy zazwyczaj go tylko odczytuję z jakimś drobnym komentarzem. Dzisiaj chciałbym na jego podstawie wygłosić kazanie, chciałbym rozszerzyć ten fragment Pisma Świętego. Mianowicie też w tym celu, abyśmy na nowo mogli sobie przypomnieć, odświeżyć, albo może dla kogoś będzie coś nowego, w czym uczestniczymy, czym jest Wieczerza Pańska, dlaczego ma tak ważny aspekt, jest tak ważnym aspektem życia Kościoła i dlaczego też Jezus ją ustanowił. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o czterech aspektach Wieczerzy Pańskiej. Może jeden troszeczkę szerzej rozwinę, jeśli będzie ku temu czas i sposobność. Po pierwsze, jeśli myślimy o Wieczerzy Pańskiej, to pierwszy aspekt to jest pamiątka. Występuje to w wersecie 24-25. To czyńcie na pamiątkę moją. W wersecie 25. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. A więc pamiątka, wspomnienie. Coś wspominamy, o czymś pamiętamy. Można by inaczej określić to w taki sposób obrazowy. Jest to spojrzenie do tyłu, spojrzenie wstecz, spojrzenie na to, co się kiedyś dokonało. Więc w pamiątce jesteśmy, spoglądamy do tyłu i tutaj jest powiedziane o tym, że zwiastujemy śmierć pańską. Czynimy to na pamiątkę Jego, na pamiątkę Jezusa. Więc pierwszy aspekt pamiątki Wieczerzy Pańskiej to jest na nowo spojrzenie na krzyż. I to jest bardzo ważny aspekt. Na nowo spoglądamy na krzyż, na którym Jezus został ukrzyżowany. Wręcz możemy powiedzieć tak, że próbujemy, zresztą to, co dzisiaj brat Andrzej mówił na początku, spoglądając na krzyż, próbujemy zrozumieć, co się na krzyżu stało. Jest to, bym powiedział, centrum życia dziecka Bożego, czyli pojedynczego chrześcijanina i centrum życia całego Kościoła, całego zboru. Że cały czas wracamy do tego, co Jezus dla nas uczynił i mówimy, wprost wyrażamy, że pamiętamy o tym i wręcz świętujemy to wydarzenie, bo tylko przez to wydarzenie mamy dzisiaj możliwość, mamy to, o czym później brat Jacek czytał, że mamy dostęp do Boga, że jesteśmy pojednani. On przyniósł, zwiastował nam pokój, ale ten pokój jest przez krzyż. Ten pokój jest nie dlatego, że Jezus przyszedł i ogłosił wielki pokój na świecie. Ten pokój jest przywrócony przez krzyż. I tylko przez to wydarzenie możemy z Bogiem być pojednani. A więc kiedy jesteśmy na nabożeństwie, podczas którego mamy pamiątkę, podczas którego mamy wieczerzę, dobrze jest myśleć o Jezusie Chrystusie, dobrze jest wspominać to wydarzenie, dobrze jest wspominać krzyż, dobrze jest wspominać Jego przybite ręce, dobrze jest wspominać cierpienie, które Jezus tam po prostu poniósł za nas. Dobrze jest pamiętać o Jego przelanej krwi za nasze grzechy. Jest to coś jak najbardziej właściwego, rozpatrywanie śmierci Pańskiej. Wręcz możemy się do tego stopnia utożsamić, że możemy powiedzieć: Panie, chciałbym to gdzieś w swoim duchu mieć jeszcze głębiej objawione. Chciałbym to jeszcze bardziej rozumieć, jak bardzo mnie umiłowałeś, kiedy pozwoliłeś się ukrzyżować za moje grzechy. Jak najbardziej w tym momencie adekwatne, odpowiednie są takie fragmenty Pisma Świętego, które nam przypominają to zdarzenie. I pozwólcie, że ja jeden taki fragment przeczytam z listu apostoła Piotra, rozdział 2, wersety od 22 i poniżej, gdzie jest powiedziane, gdy apostoł Piotr w ten sposób mówi: on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Więc przypominamy sobie świętość Syna Bożego. On był święty, on grzechu nie popełnił. W jego ustach nie było fałszu, w jego ustach nie było zdrady, w jego ustach nie było kłamstwa, w jego ustach nie było niczego, co by mogło Boga obrażać. Jego usta, jego słowa to były słowa święte, to były słowa prawdziwe, to były słowa czyste jak kryształ, czy w ogóle, czy jeszcze czystsze. To była doskonała świętość w Synu Bożym. No czasami to może umykać. On grzechu nie popełnił, ani nie było zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. I znowu widzimy tą świętość, tą doskonałość w Synu Bożym. Na złorzeczenie nie odpowiadał tak, jak reaguje człowiek. Czyli złorzeczeniem, czyli tą samą reakcją. Nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I to jest powiedziane, że on naprawdę cierpiał. I to było realne, rzeczywiste cierpienie spowodowane umieraniem na krzyżu i spowodowano reakcją ludzi. Sposobem, jaki ludzie traktowali. On naprawdę cierpiał i my wspominamy to. I on nie groził, lecz mówił: Boże, moje życie jest Twoje. Moje życie jest w Twoim ręku. Ojcze, ja do Ciebie całkowicie należę. Cokolwiek się dzieje, to wiem, że jestem Twój. A więc dalej jest powiedziane, że on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. To wspominamy, że on nasze grzechy sam wziął na swoim ciele czy swoim ciele i poniósł na drzewo krzyża. Dlatego my możemy dzisiaj stawać i śpiewać Hosanna. Dlatego my możemy dzisiaj wysławiać Boga. I dlatego możemy wiedzieć, że Bóg nas słyszy. A nie ma ogromnego muru, nie ma ogromnej przepaści, która nas od Niego oddziela. A tym murem, a tym przepaścią jest grzech w człowieku. Jest grzech człowieka. Bo Jezus poniósł je na krzyż. I my dzięki łasce dostąpiliśmy przebaczenia, dostąpiliśmy oczyszczenia i mamy pokój z Bogiem. A więc pierwszy aspekt Wieczerzy Pańskiej to jest wspominanie. I to wspominanie im głębsze, tym lepiej. Im bardziej to przeżywamy, tym lepiej. Im bardziej się potrafimy z tym utożsamić, zrozumieć, tym lepiej. Czasami mam takie wrażenie, że zbyt ten program naszych nabożeństw, przepraszam, że takiego słowa użyłem, jest tak napięty, że nam troszeczkę brakuje tego czasu, aby sobie w spokoju i w ciszy móc właśnie rozmyślać nad tymi rzeczami, rozważyć te rzeczy, przypomnieć, jak Boży Syn za nas, za mnie, konkretnie za mnie, jak cierpiał, jak niósł moje grzechy, jak widział moje życie, jak powiedział, jak bardzo Cię miłuję, właśnie wtedy, kiedy przechodził przez tą wielką próbę cierpienia, doświadczenia śmierci. Może warto, aby też nasza wiara była ożywiana, by nasza wiara była ciągle świeża, nie stawała się czymś takim, bym powiedział, troszeczkę nawykiem czy pewną tradycją już, bo po latach pewne rzeczy, które na początku są świeże, po latach mogą stawać się pewną tradycją, mogą stawać się pewnym zwyczajem. I my nie chcemy, aby tak było. My chcemy, by to było ciągle świeże, ciągle nowe, ciągle autentyczne, ciągle głębokie w naszym życiu. Dlatego jest potrzebna taka chwila, wspomnienie, pamiątka tego, co Jezus uczynił. Drugi aspekt Wieczerzy Pańskiej jest, opiszę go słowem, rozsądzenie. Werset 24, werset 28 mówi: niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije. Pierwszy aspekt to było spojrzenie wstecz, wspomnienie na to, co Jezus uczynił na krzyżu. A później kolejne spojrzenie podczas wieczerzy to jest spojrzenie na nasze życie. Teraz ten wzrok kierujemy na nas samych, bo jest powiedziane, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Dalej jest powiedziane, że gdybyśmy sami siebie osądzali, czy sami siebie rozsądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Więc popatrzmy, jest to kolejny aspekt, że teraz wzrok kierujemy na własne nasze życie, ale najpierw skierowaliśmy go na Jezusa. Najpierw jest wspomnienie, pamiątka, to co Jezus uczynił. A później zaczynamy rozmyślać nad własnym życiem, zaczynamy rozsądzać własne życie. I chciałbym zapytać, czy to jest łatwe, czy to jest proste. Muszę sam stwierdzić z tego miejsca, że rozsądzanie własnego życia nie jest rzeczą ani łatwą, ani prostą. Będąc całkowicie uczciwy, muszę powiedzieć, nie jest to łatwe, nie jest to proste. Może czasami łatwiej jest nam rozsądzić cudze życie. Może łatwiej jest nam czasami ocenić cudze życie. Może łatwiej jest nam czasami zobaczyć wady, czy błędy, czy upadki u kogoś innego. Ale Boże Słowo podczas wieczerzy nam nie o tym mówi, tylko mówi nam o tym, żebyśmy własne życie rozsądzili. Myślę, że ta przypowieść Jezusa o belce i o źble jest jak najbardziej adekwatna, bo ona także w pewien sposób charakteryzuje nas ludzi. Bo to nie jest tylko przywara ludzi, który możemy nazwać faryzeusze. Ale ona gdzieś każdemu z nas się może przykleić, właśnie ten zwyczaj, ta postawa, że gdzieś tam próbujemy zobaczyć i szybko widzimy źdźbło u brata, u siostry, a często jest tak, że belka jest w naszym oku, jej nie zauważamy. Ale podczas wieczerzy Bóg mówi, spójrz na siebie, spójrz na swoje życie, nie ław za kamienie, tylko rozsądź swoje życie, bo to jest czas właśnie po to nam dany, abyśmy potrafili i chcieli to zrobić. Co jest potrzebne, aby rozsądzić swoje życie? Ja sobie napisałem w moich notatkach, że jest potrzebna chwila ciszy, spokoju, chwila refleksji. Żeby rozsądzić swoje życie, potrzebujemy właśnie takiej chwili ciszy i chwili refleksji. Muszę powiedzieć tak, że zbyt wiele zgiełku jest wokół mnie. Zbyt wiele zgiełku jest w codziennym życiu. Poza tym nasze myśli są ciągle zajęte jakimiś sprawami, jakimiś rzeczami. Coś załatwiamy, gdzieś idziemy, coś mamy w planach. Gdy przychodzimy na nabożeństwo i mamy wieczerzę, to Bóg mówi, uspokój się, wycisz swoje myśli, skup się na krzyżu i zobacz później swoje życie w kontekście świętości Syna Bożego. Zobacz swoje życie, żeby się przyglądnąć, żeby rozsądzić swoje życie, to jest potrzebne lustro. Ale żeby siebie w lustrze rozzobaczyć, to przed tym lustrem trzeba spokojnie stanąć. Myślę, że już nieraz mieliście takie doświadczenie. Nie można nic w lustrze zobaczyć, jeśli przez tym lustrem się cały czas skacze, rusza głową, mało co widać. Żeby przed lustrem coś zobaczyć, trzeba spokojnie stanąć przed tym lustrem. Przyglądnąć się, dopiero wtedy coś widać. Drodzy, właśnie w ten sposób Bóg do nas mówi o chwili ciszy, chwili refleksji. Żeby, może podam wam taki przykład, ktoś mi ostatnio opowiadał o nabożeństwie w pewnym zborze. To nabożeństwo toczyło się w sposób normalny, tak jak powinno przebiegać. Była część modlitwy, śpiewu i później wyszedł kaznodzieja. Kaznodzieja stanął za kazalnicą, wypowiedział kilka słów, może trwało to nawet mniej niż 5 minut i zszedł. A miał mieć normalne kazanie. I nagle powstała taka dziura, no bo przecież teraz miało być co najmniej te 40 minut wypełnione na głoszenie Bożego Słowa, a kaznodzieja po kilku minutach, po kilku dosłownie zdaniach zszedł i usiadł. I taka sytuacja, nie wiadomo co robić. Co wtedy chrześcijanie mają robić? Bracie Jacku, ratuj. Pastorze, ratuj. Co wtedy zrobić? Właśnie, a może to są takie chwile, że przecież możemy sobie Biblię wyciągnąć. Bo jest chwila ciszy, że możemy zwrócić się do Boga. Czy my się boimy ciszy? Czy musi być w koło tylko RMF FM? Wszędzie to słyszę. Gdziekolwiek wejdę, po prostu cały czas tylko to. Chcę przyjść na nabożeństwo, chcę usłyszeć coś innego. Chcę usłyszeć, co Bóg do mnie mówi. Chcę usłyszeć, co Bóg mi ma do powiedzenia. To się może stać w modlitwie, to się może stać podczas śpiewania pieśni, a to się może stać, kiedy spokojnie przez chwilę posiedzimy. Co Bóg mówi do mego serca? Mam rozsądzić swoje życie. Do tego też jest potrzebny Duch Święty. Nie jestem w stanie zobaczyć siebie bez Ducha Świętego taki, jaki naprawdę jestem. Jestem o tym przekonany, nie zobaczę siebie. Każdy z nas jest już pouczony, że ma mieć dobry obraz samego siebie. Nie wiem, czy już znacie to. Każdy z nas już jest tak pouczony. To wszędzie psychologia nam to podaje. Miej jak najlepszy obraz samego siebie, wtedy będzie ci łatwiej się w życiu żyło. Będziesz pewny siebie, zadowolony, szczęśliwy. Więc no, korzystamy z tego. Chcemy mieć jak najlepszy obraz samego siebie. I nie chcę powiedzieć, że Bóg nam chce ten obraz burzyć. Bóg chce tylko jedną rzecz, żebyśmy widzieli prawdę. Bóg nie chce nas ani poniżyć, ani zdołować. Bóg chce, żebyśmy tylko prawdę widzieli. Żebyśmy zobaczyli to, co On widzi w nas. Do tego jest potrzebna właśnie taka chwila. Wieczerza Pańska, chwila wyciszenia. Też jest potrzebne do tego działanie Ducha Świętego. I bardzo głęboko w to wierzę, że właśnie tak jest. Że Duch Święty w nas pracuje, że Duch Święty w nas działa, że Duch Święty do nas przemawia, że Duch Święty nam wskazuje na te aspekty życia, które wymagają przemiany, odnowy, że Duch Święty nam pomaga podążać za Chrystusem. Przecież jest powiedziane, że jeżeli my nie będziemy sami siebie osądzać, to co zrobi Pan? Pan nas osądzi. Chcecie być osądzeni przez Pana? Nie wiem, jeśli przychodzi, czasami trudno w życiu jest, przychodzą próby, doświadczenia, może Pan ma z nami sprawę jakąś do załatwienia. Więc po co stwarzać takie okoliczności, jak może lepiej samemu swoje życie postawić w świetle, pozwolić Duchowi Świętemu, by przemówił do nas i szczerze zrobić z tego użytek. Przecież na nabożeństwie, szczególnie z pamiątką, jest ten czas, abyśmy przyszli do Boga, wyznali Mu nasze grzechy. Przecież nie chodzi o to, żebyśmy nagle się pogrążyli w rozpaczy nad samym sobą, bo nie po to jest osądzenie, tylko po to, żebyśmy mogli później to przynieść do Boga, przynieść to pod krzyż, przynieść to do Jezusa, poprosić o przebaczenie, oczyszczenie. To się dzieje i to się ma dziać podczas pamiątki. Kolejny aspekt, trzeci aspekt Wieczerzy Pańskiej to jest słowo społeczność. Może byśmy się cofnęli do 10 rozdziału listu do Koryntian 1 i werset 16 mówi tak, że kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? I teraz mamy trzecie spojrzenie. Spojrzeliśmy na wstecz, na krzyż, spojrzeliśmy na samych siebie, rozsądziliśmy własne życie i trzecie spojrzenie to jest spojrzenie na ciało Chrystusa, spojrzenie na Kościół. I to spojrzenie to już nie jest spojrzenie osądu. Tak jak osądzamy, rozsądzamy własne życie. Tylko to jest spojrzenie na ciało Chrystusa i zobaczenie, że jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Że jesteśmy braćmi i siostrami. Że mamy przez Jezusa Chrystusa ze sobą społeczność. Dlatego Wieczerza Pańska, jestem o tym przekonany, jest przeznaczona, aby obchodzić ją w społeczności, w Kościele. Z Kościołem, najlepiej z całym Kościołem. Wieczerza Pańska nie jest przeznaczona, aby obchodzić ją w pojedynkę, czy nawet nie jest przeznaczona, żeby ją obchodzić w własnej rodzinie, zamknięty, powiedzmy, mąż, żona i dziecko. To są sytuacje ekstremalne, to są sytuacje, kiedy nie ma innej możliwości. Albo wtedy, kiedy ktoś jest w szpitalu i jest sam, wtedy też może obchodzić wieczerze, czy jest ktoś z nim ze zboru, bracia i siostry tam obchodzą wieczerze. Ale przez to, że jest to społeczność ciała Chrystusowego, to ta społeczność po prostu ma być. I wtedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy łamiemy ten chleb, kiedy pijemy to wino, wtedy wyrażamy naszą społeczność. I wtedy też zachodzi tutaj ten aspekt, że wtedy widzimy, co Jezus uczynił dla nas. Że ludzi sobie obcych pozbierał, pojednał przez krzyż i uczynił Bożą rodziną. Jedną rodziną. I to jest bardzo ważne, żebyśmy podczas wieczerzy widzieli siebie, że jesteśmy Bożą rodziną. Że jesteśmy braćmi i siostrami. Że jesteśmy jedno w Chrystusie. Że idziemy razem do nieba. Że podążamy w tym samym kierunku. Że jesteśmy tutaj na ziemi połączeni ze sobą w sposób szczególny. Tworzymy Jego ciało. Dlatego też bardzo ważnym aspektem wieczerzy Pańskiej jest pojednanie. Pojednanie pomiędzy członkami ciała Chrystusowego, pojednanie pomiędzy braćmi i siostrami. Nie wiem, czy zauważyliście coś takiego, czy jeszcze macie coś takiego, że jak wiecie, że w niedzielę będzie Wieczerza Pańska, to nie wiem, czy was to w jakiś sposób pobudza do tego, aby się pojednać. Na przykład mąż z żoną. Czy tam sam ten fakt, że będzie w niedzielę wieczerza, czy wpływa na was tak pozytywnie, że chcecie, aby nie było między wami żadnych tam nieporozumień, bo przecież idziemy na nabożeństwo, idziemy do, będziemy mieli społeczność ze sobą. To jest normalne, że wieczerza pańska powinna wyzwalać w nas, pobudzać nas do pewnych takich czynności, jeżeli chodzi o ciało chrystusowe. Ostatnio ktoś opowiadał mi, że właśnie podczas wieczerzy jedna z osób z naszego zboru podeszła do innej osoby z naszego zboru i tak tuż przed wieczerzą powiedziały sobie przepraszam. Wiecie, jakie to jest miłe, jakie to jest Boże, jakie to jest normalne, że tak się dzieje, że możemy, wiedząc o tym, że mamy mieć za chwilę społeczność ze sobą, potrafimy sobie w ten sposób właśnie, jeżeli coś mamy do siebie, załatwić to. Albo jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić podczas nabożeństwa, to przed albo po nabożeństwie. Bo to jest właśnie społeczność ciała Chrystusowego. W innym miejscu Pismo Świętego nam mówi, że mamy świętować, obchodzić święto. I jak to święto mamy obchodzić? W kwasie? Gdzie jest podziany kwas złości i przewrotności. Jakie to są postawy złość i przewrotność? To właśnie to są te postawy świadczące o jakiejś walce, o wojnie, o złych emocjach, o nienawiści do siebie. Ale apostoł Paweł w liście do Koryntian, pierwszym liście, 5 rozdziale, 8 wersecie mówi: obchodźcie święto w przaśnikach szczerości i prawdy. To jest właśnie świętowanie, to jest wieczerza pańska, że mamy ze sobą społeczność i zamiast kwasu usuwamy kwas. To jest tak, jak było święto Paschy. Jak się zbliżało święto Paschy, to Izraelita musiał wysprzątać dom i usunąć wszystko, co kwaszone. Musiał usunąć z domu wszystko, co kwaszone. Gdy przychodził sabat, też musieli to pousuwać. Dlaczego? Bo miały być przaśniki. I w sensie duchowym, rozumiejąc to w kwestii nowego przymierza, jest dokładnie tak samo. My usuwamy kwas po to, żeby były przaśniki szczerości i prawdy. I wtedy Kościół Chrystusowy funkcjonuje w zdrowy sposób. Wtedy funkcjonuje w sposób prawidłowy. A więc wiedząc, że Wieczerza Pańska jest społecznością, pamiętajmy o tym, że to jest normalne, że jednamy się jedni z drugimi. Że jednamy się. I gdy są takie oczywiście potrzeby. Nie mówię o tym, że mamy teraz tutaj każdy zwrócić się do siebie i bracie, przebacz mi, siostro, przebacz mi. Nie chodzi o jakieś takie, nie wiem, wyuczone zachowania. Ale gdy faktycznie coś leży, coś ciąży, czyńmy to, bo to jest normalne podczas pamiątki czy przed pamiątką, bo to jest społeczność ciała Chrystusowego. I aspekt czwarty, jeśli chodzi o pamiątkę, jak powiedziałem, spojrzenie wstecz, spojrzenie na to, co Chrystus uczynił, spojrzenie na samego siebie, rozsądzenie własnego życia, spojrzenie na siostry, braci w kategoriach tego, że jesteśmy jedno ciało, pojednanie ze sobą, bo razem przystępujemy do stołu pańskiego, nie każdy osobno, to nie jest komora, jeszcze raz to powiem, nabożeństwo to nie jest komora, nabożeństwo to jest społeczność, to jest wspólnota, robimy to razem. I czwarty aspekt to jest spojrzenie w przód, oczekiwanie, werset 26, takie małe dwa wyrazy po przecinku, aż przyjdzie. Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Oczekiwanie, drodzy, podczas wieczerzy pańskiej mówimy o tym, że Chrystus przyjdzie. Podczas wieczerzy pańskiej patrzymy w przód, patrzymy w przyszłość i czekamy na naszego Zbawiciela. To też jest aspekt wieczerzy pańskiej. On też sięga do przyszłości. Czekamy na naszego Pana. Uświadamiamy sobie, przypominamy sobie jedną rzecz, że Chrystus za nas umarł. I w tym samym czasie, kiedy łamiemy chleb, kiedy bierzemy wino, mówimy o tym, Jezus powróci, Jezus przychodzi. A jeśli mamy na myśli przyjście pańskie, to jaka refleksja w tym momencie powinna się budzić w naszym sercu? Kiedy mamy na myśli przyjście pańskie. Oczywiście możemy mówić o radości, ale przede wszystkim, kiedy mówimy o przyjściu pańskim, to powstaje to pytanie, czy jestem gotów. Ostatnio, kiedy byłem w Nowym Targu, ktoś zapytał mnie ze zboru, podszedł do mnie i mówi tak, że co ja myślę o przyjściu pańskim, ponieważ on jest głęboko przekonany o tym, że przyjście pańskie jest tuż, tuż, że wszystkie znaki wskazują, że Jezus zaraz przyjdzie. Więc ja odpowiadając na to jego zapytanie, powiedziałem w ten sposób, że dla mnie w przyjściu Pańskim to, co jest najważniejsze, to nie pytanie kiedy. To nie pytanie, czy to jest już, czy to będzie za tydzień, czy to będzie za miesiąc, czy za 10 lat, czy za 100 lat. Dlatego, że wiemy o tym, że każde pokolenie chrześcijan żyło w przeświadczeniu, że Jezus przyjdzie w ich pokoleniu. Nie było takiego pokolenia, począwszy od pierwszego pokolenia chrześcijan, począwszy od pierwszego kościoła, który żył w przekonaniu, że Jezus przyjdzie za ich czasów, że powróci, aż do pokolenia, teraz nawet można powiedzieć, czy XIX-wiecznego, czy XX-wiecznego, czy XXI-wiecznego, my też żyjemy w przekonaniu, że Jezus przyjdzie za naszego pokolenia. I ja mogę powiedzieć, że ja nie wiem, czy tak się stanie. Może wiele znaków wskazuje, ale to nie jest najważniejsze pytanie, kiedy. Najważniejsze pytanie jest takie, czy jesteś gotów, aż przyjdzie, czy jesteś gotów dzisiaj na spotkanie z Panem. I właśnie podczas wieczerzy, kiedy łamiemy chleb, kiedy bierzemy ten kielich, powinniśmy sobie zadać pytanie, czy jestem gotów dzisiaj na spotkanie z Panem. To jest właśnie jedno z kluczowych pytań, które sobie powinniśmy zadawać. I co to znaczy, że jestem gotów na spotkanie z Panem? Albo mogę powiedzieć inaczej, kiedy jestem gotów na spotkanie z Panem? Co świadczy, co wskazuje, że jestem gotów na spotkanie z Panem? Czy tylko moje osobiste przekonanie, czy zapewnienie kaznodziei z kazalnicy, że kiedy ja tu stanę i będę wam głosił, że jesteście zbawieni, to będziecie mieli to mocne przekonanie? A więc pozwólcie, że jeszcze dwa fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, z rozdziału 5. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. A może przeczytamy cały ten fragment. Niech dzisiaj zabrzmi dużo Bożego Słowa w tej sali dla nas wszystkich. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział i od pierwszego wersetu poniżej czytamy. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światła jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przydziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I kiedybyśmy mieli tak chociaż po części spojrzeć na ten fragment Pisma Świętego, to widzimy tutaj takie dwa obrazy, dwie charakterystyki. Pierwsza charakterystyka to jest ciemność, noc, sen. Trzy słowa, ciemność, noc, sen. Druga charakterystyka to jest dzień, światłość, trzeźwość, czuwanie. I teraz te dwie charakterystyki decydują o tym, po której stronie jesteśmy. Wiemy, że słowo sen, noc, ciemność odnosi się do stanu, kiedy jesteśmy od Boga oddaleni. To jest charakterystyka człowieka oddalonego od Boga. To jest charakterystyka człowieka, który z Bogiem nie jest pojednany. To jest charakterystyka człowieka, który nie przeżył przebaczenia grzechów, który żyje w ciemności, mówiąc inaczej, żyje z dala od Boga. Nieważne, na jakim poziomie religijności funkcjonuje. Natomiast drugi opis, światłość, dzień, jest charakterystyka człowieka, który z Bogiem się pojednał. Bo wiemy, że zostaliśmy wyrwani z ciemności i przeniesieni do światłości. A więc fundamentalną sprawą w gotowości na przyjście Pańskie to jest przejście z ciemności do światłości. To jest inaczej mówiąc nawrócenie, biblijne nawrócenie. Przechodzę z królestwa ciemności, jestem wyrywany mocą Bożą i przenoszony do królestwa światłości. I można powiedzieć, to jest sprawa zasadnicza, podstawowa, fundamentalna. Bez tego absolutnie nie jesteśmy gotowi na przyjście Pańskie. Zostaniemy zaskoczeni, jak złodziej nas zaskakuje. Będzie to dla nas ciężka chwila, jeżeli to się w naszym życiu nie wydarzyło. I to jest pierwsza sprawa, ale kiedybyśmy jeszcze wczytywali się w ten tekst, to na przykład w wersecie 6 jest, i tu już jest słowo do tych, którzy są w światłości, przeto nie śpimy. To, że słowo do tych, którzy są przeniesieni z ciemności do światłości i dla nich jest polecenie, przeto nie śpijmy, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Mogę powiedzieć tak, z jednej strony nawrócenie i zbawienie nasze jest sprawą fundamentalną, bez którego nie jesteśmy gotowi na przyjście Pańskie. Ale też dodatkowo Boże Słowo nam mówi o tym, że jako już nawróceni nie możemy spać. Bo jeśli będziemy spali, to znaczy, że znów ta ciemność zaczyna wkraczać do naszego życia. Gdy będziemy spali, to nie jesteśmy gotowi na przyjście Pańskie. To jest bardzo ważny aspekt tego. Zresztą Pan Jezus też bardzo o tym mówił, kiedy mówił o swoim powtórnym przyjściu, to używał słowa czuwać. To używał tego słowa czuwać, aby nie spać. I może to jest coś, co może warto, żebym to powiedział, że my w naszym zborze, w oparciu o Pismo Święte, nie głosimy teologii wiecznego zbawienia, wiecznego bezpieczeństwa. Nie głosimy tej prawdy, że jeżeli człowiek jest zbawiony, kiedy został zbawiony, to jest zawsze, na zawsze zbawiony i już nigdy tego zbawienia utracić nie może. Nie głosimy tego. Jestem przekonany na podstawie Pisma, że tak jak jesteśmy przeniesieni z ciemności do światłości, tak, jeżeli nasze życie będzie dryfować i będziemy się od Boga oddalać, to z powrotem możemy wrócić do ciemności. Zresztą na to są i przykłady biblijne, i dowody biblijne, i na to są też przykłady z życia. A więc, jeśli jesteśmy zbawieni, jesteśmy w światłości, to Boże Słowo nas poucza, że mamy być trzeźwi i czuwać, czekając na przyjście Pańskie. A więc nie możemy sobie pozwolić na sen, jeżeli dzisiaj jako zbawiony człowiek drzemiesz duchowo, śpisz duchowo. Nie jesteś włączony, bez przerwy podłączony do krzewu winnego. Nie trwasz w krzewie winnym. To zaczyna powoli usypiać. Diabeł podaje ci środek usypiający. I ten środek usypiający może się doprowadzić w konsekwencji do snu, a dalej do duchowej śmierci. Więc po pierwsze, Boże Słowo nam mówi, że na przyjście Pańskie jesteśmy gotowi, kiedy jesteśmy w światłości i na przyjście Pańskie jesteśmy gotowi, kiedy czuwamy, jesteśmy trzeźwi, jesteśmy przyodziani w przyłbice nadziei zbawienia, w pancerz wiary i miłości. Po prostu żyjemy z Chrystusem. To, co się stało kiedyś, nasze nawrócenie jest super ważne, ale ważne jest też to, co jest dzisiaj. I Wieczerza Pańska jest pytaniem, jest tym czasem, żeby się zapytać, co jest dzisiaj w moim życiu. Co jest dzisiaj w moim życiu? Czy dzisiaj jestem podłączony do krzewu winnego? Czy czerpię soki z Chrystusa? Czy wstałem dzisiaj rano i miałem czas, żeby się pomodlić? Czy jutro, jak rano wstanę i pójdę do swojego obowiązku, czy w ciągu dnia znajdę czas, żeby otworzyć Pismo i przeczytać? Czy znajdę czas we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek? Czy przyjdę dopiero w niedzielę? Jeżeli przyjdę, to posłucham kazania. To za mało. To i tak jest coś, bym powiedział, ale to za mało. Czy trwam w krzewie winnym? Ja nie mogę trwać za ciebie w krzewie winnym. Żaden człowiek nie jest w stanie trwać za inną osobę w krzewie winnym. Każdy z nas musi w nim osobiście trwać sam za siebie. I wtedy dopiero mamy te soki, z których czerpiemy i żyjemy. I drugi tekst Pisma Świętego, który chcę przeczytać w kontekście powtórnego przyjścia Pana, odpowiadając na pytanie, czy jesteśmy gotowi, to będzie 2 Piotra, 3 rozdział. Jak powiedziałem, Wieczerza Pańska jest tą chwilą bardzo ważną, żeby zadać to pytanie, czy jestem gotów. 3 rozdział 2 listu Piotra od 10 wersetu czytamy. Znów te same słowa, które mówił Paweł i które mówił Pan Jezus. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją, a rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Kiedy jest mowa w Biblii o powtórnym przyjściu Jezusa, to Boże Słowo zwraca nam uwagę na aspekt uświęcenia, na aspekt bycia znalezionym bez skazy i bez nagany przed Panem. Czyli inaczej, kiedy mówimy i myślimy o przyjściu Jezusa, to Boże Słowo, Duch Święty nas prowadzi w kierunku uświęcenia. Jest tu pewne słowo, którego myślę, że chrześcijanie ewangeliczni nie za bardzo lubią tego stwierdzenia. Mianowicie ono się pojawia w wersecie 14. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się. Ja nie wiem, czy my jako ewangeliczni chrześcijanie lubimy to słowo starajcie się. Lubicie to słowo w Biblii? A chcę powiedzieć, że ono nie tylko tutaj występuje. Weźmy tylko ten list. Może kartkę obrócimy do tyłu. Drugi list Piotra, rozdział 1, werset 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. 1:5. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. A werset 10. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. To jest tylko jedna kartka. Rozdział 1, werset 5, werset 10, rozdział 3, werset 14. Ja wiem, że my byśmy woleli, żeby Pan Bóg za nas to zrobił. Ja wiem, żebyśmy woleli, nawet mamy taką tendencję, aby to właśnie o tym mówić, to akcentować. Ale uczciwe patrzenie na Pismo Święte i na proces na przykład uświęcenia naszego życia, musimy to odkryć, że to jest proces dwustronny, że to jest proces współdziałania między łaską Bożą i Duchem Świętym i człowiekiem. Jeśli nie ma tego współdziałania, to łaska Boża i Duch Święty same, bez naszego przyzwolenia, naszej woli, nie zrobią niczego w naszym życiu. I pozwólcie, że zobrazuję wam to na przykładzie moim z ostatniego czasu. Mianowicie postanowiłem, że będę się uczył angielskiego. Podszkolić się chciałem w języku angielskim, bo jestem na poziomie how are you. Więc chciałem się podszkolić w języku. Znalazłem nauczycielkę bardzo fajną, bo za darmo chciała mi lekcje dawać. Moją żonę. Znalazłem nauczycielkę, kupiłem sobie zeszyt, zainwestowałem w kasetę, sam sobie kupiłem 20 zł, podręcznik, wszystko. Byłem wyposażony jak na najlepszy kurs. I zaczęliśmy lekcję. Pierwsza lekcja, ale żona zadała mi zadanie domowe. No trudno, no wziąłem, zrobiłem po pierwsze. Po drugiej lekcji dostałem jeszcze więcej, dwie kartki dostałem zadania domowego. No jakoś się przemęczyłem, zrobiłem to zadanie. Co myślę, nie ma lekko, nie będzie lekko. Żadnych znajomości. Nic nie pomoże. I tak to trwało i teraz mam już ferię od 2 miesięcy. Mam ferię, mam podręcznik, kasetę, notatki. Urlop dziekański wziąłem po 5 lekcjach. Bo się test zbliżał, sprawdziano. Więc mam urlop. I dalej jestem na poziomie how are you. Dalej. Smutne, nie? Smutny przykład. Wesoły, ale dla mnie smutny. Dla mnie smutny przykład. Ja bym to odniósł do naszego współdziałania z Bogiem. Chcielibyśmy tak, żeby to właśnie położyć się na Biblii na noc, pod poduszkę Biblię, rano się budzę i mam całą w głowie. Albo jakąś inną wersję, słuchaweczki na uszy, tutaj kasetkę ja sobie położę, będę spała, tu będzie powolutku mi tekścik leciał i Boże Słowo będzie wchodzić do mojego głowy, do mojego wnętrza. Zbyt proste by to było. Wiecie, w jakiej złej sytuacji byliby chrześcijanie w pierwszym wieku, nie mając tych środków technicznych? Chyba, żeby sobie zapłacili, ktoś by całą noc siedział i czytał i oni by sobie spali i drzemali. Proces przemiany naszego życia to jest proces związany z naszym współdziałaniem, współpracą. W każdym też procesie uświęcenia i przemiany naszego życia musimy współpracować z Bogiem i z Duchem Świętym, przecież w razie nic nie będzie. Dlatego to słowo dołóżcie wszelkich starań. Nie za Boga, bo my nie zastępujemy Bożej łaski, nie zastępujemy Ducha Świętego, tylko nasz wkład, nasz osobisty wkład w ten proces rozwoju. A więc podsumowując, czym jest Wieczerza Pańska? Mamy 4 aspekty Wieczerzy Pańskiej. Po pierwsze to pamiątka. Wspominamy to, co Jezus uczynił na krzyżu. Drugi to jest rozsądzenie własnego życia. To jest drugi aspekt. Trzeci aspekt to jest społeczność ciała Chrystusowego. I tutaj chodzi o pojednanie, o prześniki. I aspekt czwarty to jest oczekiwanie na przyjście Pana, zadanie sobie pytanie, czy jestem gotowy. To jest Wieczerza Pańska. Dlatego, siostry, bracia, nie należy się spieszyć. Należy spokojnie do tego podejść, spokojnie połamać chleb, spokojnie sięgnąć po wino i mieć refleksję, mieć przemyślenie, mieć zadumę, mieć chwilę modlitwy, do której was teraz chcę zaprosić, abyśmy powstali wspólnie. Później poproszę brata Jacka, brata Andrzeja, będziemy łamać chleb, dzielić między siebie i tak nie spiesząc się nigdzie, będziemy wspominać to, co Jezus dla nas uczynił. Ale chcę was zaprosić, zachęcić, abyśmy chwilę spędzili przed Panem. Może w ciszy, może w delikatnej modlitwie. Stańmy sobie gdzieś razem i wołajmy do Pana. Rozsuń swoje życie, spójrz na Jezusa, spójrz na ciało Chrystusa i zapytaj się, czy jesteś gotów. Aleluja.